Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Stanisław Iwan, członek Porozumienia Zjednoczonej Prawicy. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
I może od polityki zacznijmy to nasze dzisiejsze spotkanie. Jak pan ocenia sojusz Nowoczesnej Platformy w momencie wchodzenia jak gdyby już nowego rozdania, jeśli chodzi o wybory samorządowe, i czy to jest pomysł na przejęcie czy utrzymanie władzy w samorządach, w sejmikach?
Niewątpliwie tak. Widać, że sondaże są takie, że Prawo i Sprawiedliwość, czy też Zjednoczona Prawica, bo tak jesteśmy przy władzy, można tak powiedzieć, centralnej, że bijemy na głowę każde z tych ugrupowań. To, w związku z powyższym, to jest próba zjednoczenia sił, która ma na celu doprowadzić rzeczywiście do utrzymania tych bastionów, jakimi w 15 województwach są jeszcze sejmiki. One są w rękach koalicji Platforma PSL, ale często też Platforma SLD, tak jak u nas na przykład PSL. Myślę, że to jest takie właśnie działanie, jak pan redaktor mówi.
I pytanie w związku z tym, jaka będzie odpowiedź Zjednoczonej Prawicy, bo rozumiem, że będzie marsz po sejmiki?
Oczywiście, w polityce się działa po to, żeby zdobywać władzę, bo jeżeli ma się władzę, ma się większość, to wówczas można realizować swoje programy. My oczywiście w ramach Zjednoczonej Prawicy, tak jak w parlamencie, tak samo jesteśmy po porozumieniu w tej chwili, będziemy szli do sejmików, a też naszym celem właśnie jest przejęcie tych sejmików, zdobycie władzy i realizacji na szczeblu samorządowym tej znakomitej, wydaje mi się, polityki ogólnopolskiej, chociażby w tym obszarze właśnie działań społecznych i działań gospodarczych.
Czy Zjednoczona Prawica zakłada jakieś koalicje w sejmikach, jeśli nie uda się zdobyć większości?
To jest zawsze tak, że najpierw się zakłada i najpierw chce się zdobyć większość samodzielną. Jak nie, to wtedy po wyborach, to sytuacja to po wyborach będzie kształtowała. Jeżeli będzie taka potrzeba i jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście, że koalicję trzeba zakładać.
Nawet egzotyczne, jeśli chodzi o...
Egzotyczne.
PiS SLD to możliwe.
Tak, ja sobie tego nie wyobrażam i myślę, że nasze władze też sobie tego nie wyobrażają. Ja myślę, że to jest za wcześnie w tej chwili, żeby spekulować o tym, jak będzie sytuacja wyglądała po wyborach. Najpierw trzeba zrobić wszystko, żeby zdobyć maksymalną ilość mandatów i żeby zdobyć albo tą absolutną większość, a co jest oczywiście takim największą aspiracją, albo żeby zdobyć tak tyle mandatów, żeby móc kształtować te koalicje, żeby być tym istotnym, najistotniejszym elementem koalicyjnym.
A jeśli chodzi o dogadanie się między Porozumieniem, między Solidarną Polską, między PiS-em, jeśli chodzi o tutaj wybory w naszym Lubuskiem, miejsca już rozdzielone?
Nie, to jest za wcześnie. Na razie w tej chwili trwają rozmowy pełnomocników. Oczywiście, że to będzie podlegało jeszcze akceptacji na poziomie centralnym. Na razie trwają przymiarki, bym powiedział, na poziomie władzy kół, ale też i na poziomie władz wojewódzkich.
Dziś 1 marca, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wczoraj odsłonięto tablicę Edwarda Kuli, dyrektora i nauczyciela historii, który uczył historii, a za to został skazany na 4 lata więzienia za to, że mówił według tamtejszych władz nieprawdę na temat historii Polski i Związku Radzieckiego. Przywraca się pamięć o ludziach, którzy w czasach, niektórzy mówią okupacji stalinowskiej, później w czasach PRL angażowali się w walkę o wolną Polskę. Jak pan ocenia to, co dzieje się teraz, czyli taki ruch pamięci o tych ludziach?
Znaczy ja bym przede wszystkim powiedział, że myśmy mieli bardzo podniosłe i obchody Święta Żołnierzy Wyklętych w ubiegłą niedzielę. Przecież to było w ceremonii wojskowej ze mszą odprawianą przez księdza biskupa z udziałem wielu organizacji kombatanckich i harcerskich i tak dalej. Także to były te centralne obchody i o tym trzeba pamiętać. No tak u nas w mieście jest, że to się odbywa, w niedzielę, gdyż w niedzielę. Ja też tak sobie myślę, że to jest niezły pomysł, bo w niedzielę jest więcej czasu i więcej osób, ludzi może się zgromadzić na tego rodzaju uroczystości. No dobrze, że się wyciąga, że się znajduje takie osoby, które różnego rodzaju szykany przechodziły w tamtym czasie, szczególnie w tych najstraszniejszych latach stalinowskich. Natomiast i dobrze, że to się dzieje mniej więcej w tym okresie czasu, natomiast mam jakieś wątpliwości, czy akurat takie osoby należałoby nazywać żołnierzami wyklętymi. To są niewątpliwie osoby, które swoją postawą, swoim zachowaniem bardzo przyczyniały się w ówczesnym czasie do...
To nie był żołnierz wyklęty, no bo on nie był żołnierzem siłą rzeczy. Natomiast bardziej chciałem nawiązać do tego, że ten czas w okolicy 1 marca właśnie jest tym dniem pamięci właśnie o tych ludziach, między innymi o pana dziadku, którego plac mamy w Zielonej Górze, na którym stoi pomnik żołnierzy wyklętych, na którym dzieją się właśnie te obchody. W Zielonej Górze był koncert związany z tym wydarzeniem ostatnio, gdzie tysiące młodych ludzi na ten koncert przyszło, słuchało. I moje pytanie bardziej w tym kontekście, też zapytam w takim razie, czy 1 marca w związku z tym nie będzie w pewien sposób marginalizowany, jeżeli będziemy zawsze w niedzielę robić obchody, bo przyjdzie więcej ludzi, a my tego pierwszego właściwie to nic się nie będzie działo.
A to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Przecież odbywają się różnego rodzaju dodatkowe eventy. Ja tam pod pomnikiem dziękowałem personalnie i Markowi Budniakowi za to właśnie, że przywraca pamięć o tych lokalnych działaczach, czy też lokalnych żołnierzach wyklętych, bo tacy też przecież tutaj funkcjonowali. I dziękowałem panu posłowi Jerzemu Maternie właśnie za to, że organizuje występy, czy artystyczne, czy też te filmy, które są wyświetlane, to też już jest tradycja. Ja myślę, że to trzeba patrzeć w takim kontekście, że ważne jest, ażeby ta pamięć była budowana i im ona jest szerzej budowana, im jest więcej takich wydarzeń, im jest więcej przypominania o tym, co miało miejsce, to ja sądzę, że tym lepiej.
Czy w czasach PRL-u pamięć o pana dziadku, o osobach związanych z właśnie historią żołnierzy wyklętych, to była sytuacja taka, że nie było szans na w ogóle mówienie o tym, co dopiero upamiętnianie tych postaci?
No to oczywiście, że przez długi okres czasu, gdzieś do lat 70. to w ogóle... To było objęte cenzurą. O takich rzeczach nie można było mówić. Wtedy zaczynały się jakieś rozmowy dotyczące, czy też w ogóle aktywność historyczna dotycząca na przykład działania do Armii Krajowej, która przecież też była jakimś tam zaplutym karłem reakcji, a żołnierze Armii Krajowej stali z bronią u nogi i nie bronili ludzi przeciwko Niemcami. Taka była oficjalna propaganda. To dopiero zaczęło się o tym mowa, ale w kontekście na przykład, może ja tak powiem. Znakomita większość żołnierzy wyklętych to byli ludzie, którzy wcześniej byli związani z ruchem oporu i najczęściej z Armią Krajową. W jakiejś części byli to również byli działacze Narodowych Sił Zbrojnych. I w związku z powyższym to jest przez te środowiska to było traktowane przez długi okres czasu jako pewnego rodzaju ciągłość. Najpierw zajmowano się, bo najpierw na to było pozwolenie, żeby zajmować się z zagadnieniami Armii Krajowej, no bo też to była potężna organizacja. Ja przypomnę, że w czasie II wojny światowej to żołnierzy jako takich to było około 200 tysięcy. Tyle mniej więcej brało udział w akcji Burza, jak się to wszystko pododaje. Natomiast część z nich Mówi się, że przez na przykład Wolność i Niezawisłość, największą organizację niepodległościową, tą, która kontynuowała tą tradycję właśnie AKOS-ką poprzez, po rozwiązaniu nie w styczniu 1945 roku, po rozwiązaniu Armii Krajowej, potem powstała organizacja nie, po aresztowaniu generała Okulickiego, ona też została rozwiązana i na tym, i na tej bazie powstał Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji, Wolność i Niezawisłość. I przeszło przez tą organizację jakieś dokumenty podają, kilkadziesiąt, mówi się 60, około 60 tysięcy żołnierzy pod bronią, tych żołnierzy leśnych. Jednym z zadań tej organizacji było właśnie, żeby ich legalizować, żeby oni mogli wrócić do cywila. No nie było to bezpieczne, bo szczególnie oficerowie byli aresztowani, podlegali terrorowi, byli wywożeni do Związku Radzieckiego, zamykani w więzieniach, torturowani i tak dalej, i tak dalej. No ale tak to było. No i w związku z tym oni byli żołnierzami wyklętymi, stąd ta nazwa też. Nazwa w uzasadnieniu jednego z procesów, jednego z wyroków, bym powiedział, tych, w cudzysłowie oczywiście wyroków, bo to były przeważnie mordy sądowe, jednego z tych właśnie żołnierzy wyklętych, właśnie było napisane, że oni mają pozostać przeklęci i wyklęci do końca, prawda, trwania historii ludzkości. Ślad po nich ma zaginąć. I stąd się wzięła ta nazwa.
I właśnie także teraz pytanie, czy w takim razie tym, którzy sądzili, niszczyli tych ludzi, udało się tą pamięć wymazać? Dlaczego dopiero po kilkunastu latach, kilkudziesięciu latach wolnej Polski jesteśmy w stanie odkrywać tych żołnierzy?
Dlatego, że oprócz tego, że starano się wymazać, to oprócz tego rzucano na nich straszne oskarżenia. Przecież to mój dziadek, który walczył z Niemcami od 1939 roku, który zakładał ZWZ, który Związek Walki Zbrojnej, potem był wysokiej rangi oficerem Armii Krajowej, to on na tym procesie był oskarżony o kolaborację, o zdradę narodu, o kolaborację z Niemcami i tak dalej. I zrobiono wszystko, co możliwe, żeby pokręcić ludziom w głowach, żeby odwrócić fakty, żeby te patriotyczne i wspaniałe postawy, żeby one kojarzyły się z bandytami. No przecież byli to bandyci, tak? Oni byli określani w ten sposób. Na szczęście Wolna Polska w 92 roku, na przykład ten czwarty zarząd WiN-u, w którym mój dziadek jako wiceprezes tego czwartego zarządu WiN-u został skazany na czterokrotną karę śmierci plus 33 lata i utratę praw publicznych i honorowych na zawsze. Utrata praw publicznych i honorowych na zawsze powoduje, że można o tym człowieku powiedzieć najgorsze rzeczy, można napisać najgorsze rzeczy i nawet nie można się odwołać do sądu, żeby się bronić. Także ten człowiek jakby przestaje funkcjonować w ogóle mentalnie w społeczeństwie. Także to tak było.
I mamy nadzieję, że pamięć o nich wróci i będzie, będą to...
Pamięć wraca, ponieważ młodemu pokoleniu w tej chwili rzeczywiście brakuje, po śmierci Jana Pawła II szczególnie, brakuje autorytetów, a to są takie krystaliczne postacie o wspaniałych charakterach. Ludzie, którzy z miłości dla ojczyzny Pana Boga oddawali swoje życie w interesie społeczeństwa Polski i tak dalej. W związku z powyższym to są wzorce do naśladowania i dlatego takie ikony jak Inka, Rotmistrz Pilecki czy inni są tak dobrze odbierani i są wzorcem dla młodych ludzi.
Stanisław Iwan, członek Porozumienia Zjednoczonej Prawicy, był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się Państwu, miłego dnia życzę.